Drodzy, na początku listopada w Polsce, jak co roku, jest czas refleksji, wspominania tych, którzy zmarli, czasami też rozmyślań nad własnym życiem. Dlaczego się urodziłem? Jaki jest cel mojego istnienia na ziemi? Dlaczego osoby mi bliskie umierają? Były, a nagle ich nie ma. Tak? Co będzie po mojej śmierci? W ciągu ostatniego roku pewnie każdy z nas miał taki przypadek, że ktoś z osób znanych nam, czy też bliskich, zmarł. Tak? Czy to sąsiad, czy sąsiadka, przyjaciel, przyjaciółka, może babcia, może dziadek, może mama, tata, tak? Siostra, brat, a może nawet córka czy syn. To trudne tematy, emocjonalne, czasami przytłaczające. Trudno mi sobie teraz nawet wyobrazić, co czują w takiej chwili osoby nieznające Boga. To musi być ekstremalnie trudne. Ale dla nawróconych chrześcijan śmierć nie jest końcem niczego. To po prostu dalsze życie. W innej, lepszej rzeczywistości. Śmierć nie jest końcem niczego. To po prostu dalsze życie. W innej, lepszej rzeczywistości. Lepszej rzeczywistości. Czyli tak konkretnie, jakiej? Od dawna nurtowało mnie to pytanie, dlatego stwierdziłem, że warto jest znaleźć na nie odpowiedź w Słowie Bożym i tą wiedzą się z wami podzielić. No bo słuchajcie, z wiedzą jest tak zupełnie inaczej niż z pieniędzmi. Bo jak się z kimś podzielisz pieniędzmi, to masz mniej. Ale jak się podzielisz z kimś wiedzą, to masz tej wiedzy tyle samo, a oprócz tego ktoś inny ma tyle samo. To jest cudowne. I słuchajcie, dziś podzielę się z wami kilkoma ważnymi informacjami dotyczącymi życia wiecznego. A skupię się na tym, jak będziemy wyglądać w wieczności. Słuchajcie, zacznijmy od przeczytania fragmentu z pierwszego listu Jana 3:2. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. Drodzy, to jest taki kluczowy fragment mówiący o tym, jak będziemy wyglądać w wieczności. Jeszcze raz. Będziemy podobni do Niego. Z kontekstu wynika, będziemy podobni do zmartwychwstałego Chrystusa, jeżeli chodzi o naszą, nie wiem, naszą powłokę, tą widoczną. Okay? I słuchajcie, no to jest bardzo cenna wskazówka, bo teraz wystarczy zobaczyć, jak wyglądał Jezus po zmartwychwstaniu. Okay? I z tego można wiele ciekawych wniosków wyciągnąć. Słuchajcie, teraz przeczytam po kolei kilka fragmentów, a później spróbujemy się nad tymi fragmentami pochylić. Zaczniemy od Ewangelii Jana 20:19-20. Ewangelia Jana 20:19-20. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. I przeczytajmy jeszcze jeden fragment też z Jana, 20 rozdziału, 26-27. Po 8 dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, zjawił się Jezus. stanął po środku i powiedział: pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza: zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź bez wiary, ale wierz. Drodzy, teraz Ewangelia Jana 21, od 1 do 14. Taki dłuższy fragment. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby. A oni mu na to: my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę: chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli: nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: to Pan. I gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy, i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami. Byli bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich: przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr poszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153, ale pomimo tak wielkiej ich liczby sieć się nie porwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać: kim ty jesteś? Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Teraz jeszcze kolejny fragment. Tym razem z Ewangelii Łukasza 24. Ewangelia Łukasza 24. 51-53. To jest sama końcówka Ewangelii Łukasza. Także, gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął wznosić się ku niebu. Oni natomiast pokłonili mu się, po czym z wielką radością wrócili do Jerozolimy. Tam stale przebywali w świątyni i chwalili Boga. I ostatni fragment, Ewangelia Marka 16-19. Marka, rozdział 16, wers 19. Potem więc, jak Pan Jezus im to powiedział, został uniesiony do nieba i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Drodzy, a teraz jakie są wnioski z tych fragmentów? Więc słuchajcie, bo to może jest dla wielu z was oczywiste, ale chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że Jezus po zmartwychwstaniu ma ciało, a więc ty też będziesz miał ciało. Tak? I przypomnę wam, że dla Izraelitów było to zawsze oczywiste, że człowiek jest bytem duchowo-cielesnym i w wersji bez ciała nie występuje. Nie ma człowieka bez ciała. Nie ma. Tak? Pod koniec jeszcze jeden fragment przeczytamy, z którego będzie wynikać właśnie, który będzie też potwierdzał właśnie tego typu sposób myślenia Izraelitów. I stąd Izraelici wierzyli, że zmartwychwstanie będzie polegać na ponownym życiu w nowym ciele. I słuchajcie, drugi wniosek, tak? Jezus w czasie zmartwychwstania ile miał lat? 33, tak. I to będzie też twój wiek fizyczny. I słuchajcie, postęp medycyny spowodował, że wielu ludzi, u których u których ustały funkcje życiowe, zostało poprzez reanimację przywróconych do życia. Jest więc coraz więcej relacji z tego, jak wygląda rzeczywistość po śmierci. I warto się z niektórymi takimi relacjami zapoznać. Ale ostrzegam, że w internecie jest zalew treści totalnie niewiarygodnych. Więc gorąco rekomenduję, żebyście korzystali wyłącznie z relacji ludzi, o których wiadomo, że są wierzący. Okay? I najlepiej, jak opowiadają o czymś, co się zdarzyło kilka lat przed tym zdarzeniem. Tak? Jeżeli po tym czasie to jest nadal człowiek wierzący, to znaczy, że wszystko jest ok. Tak? A dodatkowo, żebyście sprawdzali, czy te relacje, które są zgodne z Biblią. Słuchajcie, przeczytałem kilka świadectw ludzi, głównie pastorów, tak, którzy zostali przywróceni do życia i w zasadzie są one zgodne co do tego, że ludzie w wiecznej rzeczywistości, w wiecznej rzeczywistości oni nie widzieli ludzi o wyglądzie starszym niż około 30 lat. Okay? Czyli tu będzie sytuacja taka, że starsi odmłodnieją, a dzieci dorosną. To jest taka ciekawostka, ale to też oznacza, że w niebie raczej nie będziemy mieli do czynienia z dziećmi. Także cieszmy się dziećmi, póki ich mamy tutaj. Tak? Naprawdę warto docenić. I słuchajcie, dlaczego to jest taki wiek? No, wydaje się to dość normalne dla człowieka, bo w wieku około 30 lat człowiek osiąga pełnię swoich możliwości fizyczno-intelektualnych. Więc to chyba jest najlepszy wiek, w jakim można być przez wieczność. I słuchajcie, z tych fragmentów, które przeczytałem, jasno wynikało jedno, że Jezus był rozpoznawany po zmartwychwstaniu. Okej? A więc ty też będziesz. Będziesz podobny do siebie, ale i tu też jakby opieram się na tych relacjach tych pastorów, którzy właśnie no, byli po tej drugiej stronie, tak? Że będziesz w wersji takiej, jak oryginalnie zaprojektował cię Bóg. Tak? Czyli będzie to najlepsza możliwa wersja ciebie. Żadnych braków czy niedoskonałości fizycznych. Typu, nie wiem, braki kończyn, znamiona, a nawet rzeczy, nie wiem, mniej istotne. Nie wiem, rozstępy, nadwaga, łysina, tak? Nawet okularów tak nie będziesz nosił. Słuchajcie, no też taka ciekawostka. Zobaczcie, wielu z was pewnie słyszało o Niku Wójciczu, tak? To jest taki znany mówca, chrześcijanin, który nie ma rąk ani nóg, taki się urodził. No więc on będzie miał ręce i nogi, tak? Bo to nie było Bożym zamysłem, żeby on... To nie była jakby oryginalna konstrukcja jego, no gdzieś tam w tym procesie płodowym coś poszło nie tak. I słuchajcie, i teraz chciałbym, żebyście zwrócili też uwagę no, na jedną rzecz. Co to będzie oznaczać? Bo ja nie lubię teoretyzować. Ja lubię rzeczy praktyczne. Tak? Lubię, żeby jakby przekładać te rzeczy, które mamy w Biblii na jakąś taką wiedzę rzeczywistą, praktyczną. Tak? I słuchajcie, co to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, oznacza? Tak? Że w wieczności nie będzie służby zdrowia, bo wszyscy będą zdrowi. Tak? W wieczności nie będzie przychodni, szpitali, cmentarzy, tak? Całej tej ogromnej infrastruktury. Tak? Spójrzcie, jak Starogard by wyglądał wtedy. Tak? Żadnych cmentarzy, szpitala, tak? Przychodni. Niepotrzebne. Tak? Ale jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich ludzi pracujących obecnie w służbie zdrowia, że na pewno znajdzie się dla nich ciekawa praca. Na pewno. W wieczności. A nie będą już nigdy więcej świadkami ludzkiego nieszczęścia spowodowanego chorobami czy też śmiercią. Czy to nie jest piękna perspektywa? No i słuchajcie, tak, to też taki element, który okay, dla jednych jest mniej istotny, dla innych nie, dla mojego syna Karolka jest to ważny element. Jezus mógł jeść, tak? A więc ty też będziesz mógł. To bardzo dobra wiadomość dla ludzi, którzy lubią dobre jedzonko. Nie będziecie pozbawieni tej wspaniałej przyjemności wieczności. Nie wiem, czy jedzenie będzie jedyną formą pozyskiwania energii życiowej wieczności, tak jak to jest teraz, tak? My musimy jeść, tak? Może w wieczności będą też jakieś tam inne formy, żeby tą energię życiową mieć, ale tym niemniej na pewno dobrego jedzenia nie zabraknie. A dzięki temu, że również nasze mózgi będą w wersji najlepszej z możliwych, będziemy kontrolować nasze zachcianki i nie będziemy się przejadać. W Biblii mamy informację o organizowanych przyjęciach wieczności. To oznacza, że akurat rolnictwo, czyli produkcja żywności i organizacja przyjęć, jakiś catering, będą. Tak? Tego typu aktywności będą. Natomiast jeżeli chodzi o uczty, no to raczej, no ze względu na to, że śmierć nie będzie, no nie należy się spodziewać potraw mięsnych czy rybnych. No raczej nie. Słuchajcie, kolejny punkt, również wydaje mi się istotny. Jezus mógł się przemieszczać w powietrzu, tak? Unosił się, tak? To znaczy, że ty też będziesz mógł. I relacje tych kilku pastorów, o których wcześniej wspominałem, też to potwierdzają, że była możliwość, że po prostu była możliwość szybkiego przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. I zobaczcie, jakie to niesie za sobą ogromne implikacje do tej rzeczywistości, którą widzimy tutaj dookoła, tak? W wieczności nie będziemy potrzebować środków transportu. Nie wiem, czy myśleliście o tym, tak? W wieczności nie będzie samochodów, autobusów, pociągów, samolotów, nie będzie całego przemysłu odpowiedzialnego za transport i paliwa. Czy możecie sobie wyobrazić, że chociażby przez to miasta na nowej ziemi będą zupełnie inne, tak? Nie będzie stacji paliw, dworców, torów kolejowych i tramwajowych, sieci energetycznych dla kolei, lotnisk. Drogi zapewne będą, tak? Ale jak sądzę, bardziej do spacerowania. No, osobiście mam nadzieję, że dla przyjemności jakieś środki transportu będzie można mieć. Ja na przykład bardzo lubię jeździć na rowerze. I słuchajcie, chciałem przeczytać jeszcze jeden fragment, również bardzo ważny, z Apokalipsy 21:3-4. Apokalipsa 21:3-4. I usłyszałem donośny głos. Rok rozległ się od strony tronu. Głosił: oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Wszystkie znane mi relacje ludzi, którzy przeżyli śmierć, mówią o tym, że w niebie człowiek jest otoczony ogromną życzliwością. Każdy jest miły, pomocny, każdy, tak? Zarówno ludzie, jak i aniołowie. Nie ma konfliktów, zarówno między ludźmi, jak i narodami. Co to oznacza? Ano, drodzy, to, że na przykład ze środka Starogardu zginie więzienie. Tak? Nie będzie potrzebna policja, ani żadne więzienia. Tak? Ani wojsko, ani karabiny, ani bomby, ani armaty, ani okręty wojenne. Tak? Tego wieczności nie będzie. Dlaczego? Bo nie będzie potrzebne. Tak? I słuchajcie, w cytowanym przed chwilą fragmencie jest też mowa o tym, że Bóg otrze z naszej twarzy wszelką łzę. I to jest bardzo ważny fragment, bo pamiętajcie, że też będzie jedna implikacja życia właśnie taka, no, skomplikowana, tak? Życia w wieczności w niebie z Bogiem, że nie wszyscy tam będą. Może nie będzie tam twojego ojca, matki, żony, brata, tak? Może któregoś dzieci nie będzie, tak? To są trudne tematy, tak? I tym, co mówiłem, w tym fragmencie, że Bóg otrze z naszej twarzy wszelką łzę, również się w tym zawiera tęsknota za tymi z naszych bliskich, których w niebie nie ma, bo odrzucili życie wieczne, oferowane za darmo przez Chrystusa. Tak? I to jest trudny temat. I generalnie są w zasadzie dwa rozwiązania. Albo Pan Bóg pozwoli nam zapomnieć po prostu wieczności o naszym życiu ziemskim, tak? Albo też będziemy mieli doskonałe zrozumienie tego, że osoby nam bliskie, których nie ma z nami w niebie, same wybrały tą drogę. Nie wiemy, jak Pan Bóg to rozwiąże. Ja osobiście wolałbym zapomnieć. Słuchajcie, jeszcze jeden ciekawy temat. Mianowicie, czy w wieczności będą zwierzęta? Nie wiem, czy się zastanawialiście nad czymś takim. Nie wiem, jak sądzicie?
Będą.
Tak? Wydaje mi się, że dobra odpowiedź. Przeczytajmy z Apokalipsy, rozdział 19, werset 11 i 14. Czyli jeszcze raz, Apokalipsa 19, dwa wersety, 11 i 14. Zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I 14. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty, biały bisior. Więc, drodzy, konie na pewno będą. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no opierając się na tych relacjach tych kilku pastorów, którzy byli po drugiej stronie, no też oni są dosyć zgodni, czyli zwierzęta generalnie są i to są zarówno te, które znamy tutaj, jak i są te takie, których nie znamy. Okay? Czyli jakby wręcz będzie ich więcej rodzajów. Natomiast słuchajcie, jest ciekawa sprawa, mianowicie taka, że były też takie relacje, że ludzie mieli możliwość rozumienia zwierząt. I tak przez chwilkę się zastanawiałem, czy to nie jest jakoś dziwne, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że to jest raczej naturalne. No bo po co w niebie byłaby jakakolwiek bariera komunikacyjna pomiędzy jakimikolwiek istotami żywymi, które tam będą? Po co? Po co mieć tą barierę? Tak? Zwierzęta się ze sobą porozumiewają, tak? Wiemy, że nie wiem, z aniołami możemy mieć tą komunikację, nie ma problemu. A jeżeli dodatkowo jeszcze będziemy mieli ze zwierzętami, po prostu, nie wiem, rozumieli, o czym sobie tam ptaszki świergotają, no to wydaje mi się, że tym lepiej, no tak? Jeżeli one mają jakiś swój język komunikacji, dlaczego go mamy nie znać? Ale to już taki może będzie benefit dla tych, którzy lubią zwierzęta. I słuchajcie, na koniec temat dość trudny, ale tylko pozornie. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza 22, 23, 33. Mateusza 22, 23, 33. Mateusza 22, 23, 33. Tego dnia podeszli do Niego saduceusze. Twierdzą oni, że nie ma zmartwychwstania. Rozpoczęli od takiego przykładu. Nauczycielu, Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś umrze bezdzietnie, to brat ma poślubić jego żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Otóż było u nas 7 braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a ponieważ nie miał potomstwa, zostawił żonę swojemu bratu. Podobnie było z drugim i trzecim, aż do 7. Po wszystkich zmarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z tych 7 będzie żoną? Bo wszyscy ją mieli. Jezus im odpowiedział, błądzicie, gdyż nie znacie pism ani mocy Bożej. Po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A tłumy, słysząc te słowa, zdumiewały się jego nauką. Słuchajcie, to jest ważny fragment, również właśnie mówiący o tym, jak Izraelici postrzegali człowieka. Czyli oni go postrzegali jako byt duchowo-cielesny. Tak? Stąd właśnie, zobaczcie ten przykład. Saduceusze, czyli ludzie, którzy nie uznawali zmartwychwstania, no, dawali jasny przykład, że człowiek nie może zmartwychwstać, bo zmartwychwstanie się wiązało z tym, że powstanie z powrotem jako ten byt cielesny, duchowy, również cielesny, tak? No bo na przykład, no co by było w takiej sytuacji, że była jedna kobieta, miała 7 mężów, no i co? Wszyscy zmartwychwstaną i co wtedy, tak? Pobiją się o tą kobietę, czy co? No. Natomiast Jezus im wykazał, że zmartwychwstanie jest, tylko przy okazji dał nam wszystkim bardzo ważną informację, ekstremalnie ważną, że więzy ludzkie stworzone na ziemi w niebie nie będą obowiązywać. To temat trudny, zwłaszcza dla osób żyjących w szczęśliwych związkach małżeńskich. No jak to? Po śmierci nie będę mógł już być z własną żoną czy mężem, nie będziemy mieszkać razem, a co z seksem, tak? Drogi bracie, droga siostro, jeśli jesteś w związku małżeńskim, to ciesz się nim na maksa teraz. Doceń piękno małżeństwa, bo w wieczności akurat tego związku nie będzie. Temat jest trudny, ale tylko pozornie. Bo zobaczcie, jaka w ogóle jest tego przyczyna, tak? Że małżeństwa nie będzie. Tak? Bo słuchajcie, życie wieczne będzie się tym różnić od życia na ziemi, że nie będą się rodzić dzieci. Okay? W związku z tym nie będzie tam relacji międzyludzkich związanych z narodzinami i wychowaniem dzieci, bo nie będą potrzebne. Tak? Ale zamiast tego każdy będzie miał zupełnie niezwykłą, bezpośrednią relację z Bogiem. A wszystkich innych ludzi będzie traktował jak umiłowanych braci i siostry. Tak? I pamiętajcie, że właśnie do tego zostaliśmy stworzeni przez Boga. Do tego, żeby mieć bezpośrednią relację przede wszystkim z Nim.